Dzień dobry. Polski program rodacy, соотечественники i Полюня Минущинская, вида панство.
Jest taka granica Brzeszcz i potem Polska. To wyjeżdża przez rzeką i tam taka tęsknota, łzy. To tam moja ojczyzna. Ja tak myślę. I tam moje serce, tam przyjeżdża i tak mi niespokojnie, kiedy wracamy do Rosji, to tam moje serce, tak.
Dzień dobry, здравствуйте, szanowni goście, drodzy przyjaciele, serdecznie witamy was na ziemi sybiryjskiej.
Z dalekiego kraju, z Chakasji, płyną do nas te dźwięki i słowa. Jesteśmy w Abakanie. W ramach akcji Okulary dla Syberii ekipa Romualda Koperskiego trafiła tam w marcu 2014 roku. Powitano nas koncertem.
Ja z poziomem w ogóle i tą polskością. Ja osobiście mam do czynienia z Polonią syberyjską. W różnych miejscach dojeżdżę po Syberii, ale takie Polonii, tak tutaj zorganizowane i artystycznie jeszcze nie udało mi się spotkać. Są zespoły gdzie niegdzie, ale takiego wysokiego poziomu naprawdę i tej pracy, te stroje, to wszystko. A jako człowiek, który też po trochu sztuką się param, wiem, ile to potrzeba pracy, żeby takie rzeczy zrobić, żeby z amatorów zrobić prawie zawodowców, bo widzimy niektóre tu grupy, niektóre tańce to były zawodowe, prawda? To były
nie zobaczymy szkoły języka polskiego kultury, która u nas jest. Bardzo wam gratuluję występu i w ogóle tego, co robicie, to jest nieprawdopodobne zupełnie. Ja bym w życiu nie uwierzyła, że tutaj może się coś takiego dziać. Ja nie wiem, skąd wy znacie te wszystkie tańce. Nie wiem, skąd macie takie piękne stroje.
Stroje są w Polsce. Mamy stroje gorpiowskie, stroje krakowskie, górnośląskie.
Bardzo gorąco, niech tańczyć się.
Tańce są длинne,
długie, tak?
Długie. 5-6 minut.
No ale piękne. No ale powiedzcie, podobają się wam? No bo to są tańce z kraju waszych pradziadów, prawda? To jest się czym pochwalić, czy nie? Podoba się.
Kiedy my nawet do Polski przyjeżdżamy, to nas pytają, to skąd my takie tańce jeszcze pamiętacie i tańczycie? Bo nawet u nas takie na przykład ozdoby, hafty już może gdzieś nie istnieją w ogóle. Ale jak wy Sybiracy to wszystko macie dotychczas? A mówimy tak, że my uczymy się języka polskiego kultury, no i dbamy o to, żeby nasza kultura trwała dalej, Polska na Syberii. Nazywam się Helena Władimirowa, jestem kierownikiem Szkoły Języka Polskiego i Kultury i kierownikiem Zespołu Syberyjski Krakowiak. I kiedyś my byli w Rzeszowie na festiwalu polskiej kultury. Do mnie przyszła jedna kobieta i pyta, skąd państwo? Z Syberii. O, z dalekiej Syberii. A ona szyje takie kapelusze, stroje ludowe. I do nas tak, no zapraszam do mnie. I dla nas taka pomoc była, żeby takie stroje, troszeczkę tam ona pokazała nam. A potem rodzice szyli stroje ludowe. I przywieziemy z Polski stroje sami. Kiedyś wyjechaliśmy do festiwalu i przywieziemy po troszeczkę tak. Cały. Tam takie stroje krakowskie, rzeszowskie, tam łowickie, kurpiowskie.
A skąd taka dokładna wiedza o tym, jak śpiewać, jak tańczyć te piosenki, ruchy, tańce, układy? Bo jak ja patrzyłam, to był kawałek polski. Naprawdę nie mogłam wyjść z podziwu, no ale to przecież trzeba wiedzieć skąd.
No najpierw to polska krew u nas jest. To, tak od babci, od dziadkowi to sprzedaje tak. No i my wyjeżdżamy każdy rok do Polski. Gdzie my bываем на курсах язык польского культуры, учимся язык польский, учимся культуру, фестивали. И до нас приезжа каждый рок на учителя из Люблина, который нам показывает, как то танчить, как спевать. Привезем нуты, плиты.
Helena Iwanowa, nauczycielka języka polskiego w Abakanie.
To jest zadziwiające, naprawdę. Bo które to pokolenie jest w tej chwili?
No,
na przykład?
Trzecie. Bo na początku przychodzili do nas całe rodziny i teraz w tamtej sali siedzieli nawet dziadkowie tych uczniów, tych tancerzy, którzy dzisiaj tańczyli na scenie. No i oczywiście byli bardzo zadowoleni, dumni z naszych tańców.
Jedna jest Polska, jak Bóg jeden z nieba. Wszystkie me siły je składam w ofierze na całe życie, które wziąłem z Ciebie. Cały do Ciebie, Ojczyzna, należę.
Bardzo piękny kraj. Mnie bardzo podoba i chciałbym tam mieszkać.
Byliśmy na Mazurach, gdzie są tysiące jezior. Byliśmy na Śniardłach, jest bardzo piękne jezioro.
Tak, bardzo czyste jest, bardzo dobrze ludzie.
Nie
Polska
wiem.
Polska jest nasza druga ojczyzna. Chcieliby studiować w Polsce?
No, ja w tym roku chciałbym zdawać egzaminy do Polski i postępować do szkoły wyższej.
Jestem jak żołnierz, na wszystko gotowy. I jak w ojczyźnie, tak i w obcym kraju, czuwam i strzegę skarbu polskiej mowy, polskiego ducha, polskiego zwyczaju. Z narodem polskim na zawsze związany. O każdej chwili to samo z nim czuję. Do wspólnej wielkiej przyszłości wezwany. Wszystkim Polakom braterstwo ślubuję.
W naszym domie nie mówią po polsku. Ale na Boże Narodzenie, na Wielkanoc mamy tradycje jak w Polsce. 12
potraw. Niektóre słowa pamiętają nasi rodzice, jakieś może zdania, części piosenek, gratulacje po polsku, recepty dań polskich, ale tak, żeby to była taka swobodna mowa, to ja nie powiem oczywiście. Rozumieją dotychczas, jak na przykład Polacy przyjeżdżają i oni słyszą polską mową, to ja wszystko rozumiem, to no, tak jest.
Ale w szkole się uczą za to, tak? Mogą się uczyć.
Tak.
To jest przedmiot język polski, czy jakieś inne przedmioty też po polsku?
Nie, tylko język polski. Mamy szkółkę sobotnio-niedzielną, to przychodzą do nas uczniowie w wieku od 4 do, no, do zakończenia szkoły do 18 lat. A potem zdają egzamin do Polski i wyjeżdżają na studia do różnych uniwersytetów w Polsce.
Pani uczyła się w Polsce?
Metodyka nauczania języka polskiego przy UNCS-ie, tylko tak. Ale mam tu wykształcenie wyższe, pedagogiczne przy naszym uniwersytecie, ale rok potem do Polski wyjeżdżała na kursy językowe, metodyczne, no i potem zespół jako tłumaczka, jako piosenkarka w zespole krakowianka, śpiewałam może 4 lata.
A ile to jest zespołu? Bo ja tak próbowałam policzyć się.
To mamy tu dwie grupy młodsze, potem grupa średnia i ta starsza, 4 razem, grupy taneczne, ale jeszcze śpiewał zespół Karolinka, grupa średnia, tam była 5 dziewczynek, i grupa dorosła krakowianka. Mamy 6?
Chętnie się dzieci uczą tego, bo to jest chyba tak poza programem szkolnym.
Oczywiście, bo to jest przedmiot dodatkowy i jak przychodzą i słyszą jakiś taki cudzy, niezwykły język i słowiański, który jest bliski do naszego rosyjskiego, to są zadowoleni. Oczywiście nie tylko uczą się języka polskiego, ale też jego kulturę. Znamy prawie wszystkie polskie legendy. Ja tak z dumą mówię, no i mamy różne takie scenki, jakieś święta, piosenki oczywiście polskie, chętnie śpiewamy, no i co niedzielę przychodzi do nas ksiądz i opowiada o tradycjach polskich, o różnych symbolach Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i mamy spotkania nawet przy kościele często.
Ksiądz Radosław Kwarciński z parafii Zesłania Ducha Świętego w Abakanie. Kiedy przyleciałem tu w 2006 roku, to miałem takie wrażenie właśnie, że tutaj wszystko jest jakoś na odwrót, wszystko jest inaczej, tak jest taki pierwszy strach, takie dziwne wrażenia. Tak jak rozmawiałem z księdzem, z kolegą, to mówiłem, że wszystko w środku się trzęsie, nie wiedziałem, czy to jest zmiana czasu, czy właśnie podróż, ale właśnie wszystko było cudze, inne jakieś, to też pewnie związane z językiem, z kulturą. Później, kiedy poznałem parafian, których jest na terytorium takim jak Polska, może 150-200 osób parafian, terytorium wielkie, ludzie są bardzo dobrzy. Myślę, że tego doświadczam nie tylko ja, ale też inni ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają czy nawet mieszkają. Jest ta otwartość, kiedy to widać, kiedy jedzie się w pociągu, w autobusie, ludzie pytają, skąd jesteś, czy częstują cię tym, co mają. To jest to właśnie ta gościnność taka syberyjska i rzeczywiście tutaj tak jest, to jest olbrzymie dobro. Ja teraz, kiedy jeżdżę do Polski raz w roku, wiadomo, że w Polsce są rodzice, jeszcze żyją, rodzeństwo i czy znajomi jacyś, ale po tygodniu, dwóch już czuję się obco w Polsce. Brakuje mi właśnie tej otwartości ludzi. U nas, ja to zauważam, że jest indywidualność, może jakiś egoizm. Ludzie albo czytają książkę, albo często w słuchawkach, na uszach. I tak jakby my jesteśmy wszyscy obok siebie, a jakby każdy oddzielnie już. A tutaj właśnie jest to innego. Człowiek nawet na przystanku cię zapyta, jak się tam czujesz, czy się uśmiechnie nawet do ciebie. To jest takie właśnie te dobro i otwartość tych ludzi tutaj. No a parafian jest mały. My mamy 7 wiosek, gdzie jeździmy co 2 tygodnie, bo jesteśmy w stanie na przykład co niedzielę, czy na sobotę jeździmy z mszą świętą niedzielną, żeby dotrzeć do tych ludzi. Czasami się jedzie też do 2 osób. Mamy takie dwie babcie Niemki, które mają po 93-94 lata. I one na Pana Boga czekały po 70 lat. Nie były na mszy świętej. Jako małe one śpiewają po niemiecku pieśni, my po rosyjsku odprawiamy i opowiadają nam, jak to było. Mieszkały tam w oblasti saratowskiej, że pamiętają i do dziś pamiętają pieśni. Osoby, która jedna jest niewidoma, druga słabo słyszy i kiedy my odjeżdżamy stamtąd, zawsze pytają, kiedy ksiądz przyjedzie następnym razem, ze łzami w oczach. Ja mówię, że za 2 tygodnie. Mówię, tylko nie zapominajcie o nas. Nasi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice wierzy i my do końca będziemy wierzyły. I dlatego, kiedy mnie ktoś pyta, czy to się opłaca jechać do 2 osób, tam 150 km czy więcej i tam prowadzić prześwięte kazanie, to ja nawet nie wiem, co odpowiedzieć, bo to słowo opłaca się, to nie jest słowem odpowiednim, gdy chodzi o wiarę i o takiego człowieka, który tyle czeka na Pana Jezusa. Kiedy Ty przyjeżdżasz, oni kładą takie narzuty z foteli czy na dywany, bo jest ksiądz. I dla nich to jest wielkie święto. One zupę jakoś tam przygotowują z mięsem, gdzie same mięso wiadomo, że nie jedzą. Dlatego to tak wygląda.
Ми проводжаємо вігілію, то спектакль такий у нас, шопка. Діти співають, коленди, різні коленди, вони знають дуже коленди. І потім такі шопка представимо, танці, співи. Так. Потім йдемо до костюму.
Так. На пастерки?
Так. Велика ноць?
Ага.
Теж. Где мы малюем
яйка.
Так, яйка малювано такі різні. Діти теж концерт такий малий приготує. І що там різне там робимо такі. І гвіздки, квітки, а пальми робимо такі. Ну, і також приходить до нас отець Радослав, який проводить для нас такі лекції для наших дітей. Діти дуже знають о польських традиціях.
Хочете, запрошуємо до środka, бо не будемо тутай. Побачите. Kościół rzymskokatolicki w Abakanie Zesłania Ducha Świętego został wybudowany, rozpoczęta budowa została 13 maja
2011 roku i poświęcenie odbyło się w ubiegłym roku, 14 czerwca, przez biskupa irkuckiego, czyli biskupa Cyryla Klimowicza. Dla nas, dla księży, dla sióstr zakonnych, dla naszych parafian, to cud, który Pan Bóg zrobił na naszych oczach, bo wybudować kościół, powiedzmy, przez 2 lata, to jest rzeczywiście cud. Projektem tego kościoła zajmował się ksiądz Krzysztof, który był tutaj proboszczem, Herbowski, obecnie jest już w Polsce, i ja. Projektanci miejscowi, dla nich to pierwszy kościół katolicki, który projektowali. Jeden z pracowników projektował kiedyś cerkiew, a tak to oni patrzyli w książkach, w internecie, no i my żeśmy jeździli z księdzem Krzysztofem rok czasu do nich, aby ten kościół wyglądał tak, jak wygląda dzisiaj. Oczywiście jest to świątynia, gdzie są sprawowane sakramenty święte, w piwnicach są pomieszczenia techniczne i sale katechetyczne i też jest mieszkanie dla księdza przewidziane w tym jednym budynku, dlatego że otrzymaliśmy pozwolenie na wybudowanie tylko kościoła. Tylko kościoła. Drugiego budynku nie można tutaj obok gdzieś wybudować. Tak to jest w projekcie miasta ujęte. Podczas konsekracji kościoła w ołtarz były założone relikwie błogosławionego Jana Pawła II i błogosławionego męczennika księdza Jerzego Popiełuszki, także świętego Rafała Kalinowskiego, tak, który tutaj właśnie na Syberii, w Sole Syberyjskim też pracował. Co jeszcze Wam powiedzieć? Jakie pytania? Idziemy teraz. To trudno powiedzieć. Te osoby najczęściej się odnajdują wtedy, kiedy albo potrzeba uczcić dziecko, albo też niestety kogoś pochować. I też w tym tygodniu przyjechali ludzie, którzy mieszkają niedaleko Mnusińska. Byli się w Mnusińsku, tam w wiosce obok. Okazuje się, że mama Niemka katoliczka i mówią mi, że dopiero nie znaleźli kościół. No i żeśmy pochowali babcię, która przeżyła 92 lata. Do końca nie wiemy, czy to jest parafianka, czy no parafianka, osoba wierząca, która, jak oni mówili, nawet ja pytałem, do końca modliła się na różańcu, bo pytałem mnie, co położy do trumny. Ja mówię, że u nas po tradycji kładzie się różaniec, czy też jakiś obrazek. Zaraz, jak ja pokazałem różańcu, mówi, a mama na tym cały czas się modliła. Ciągle ktoś też przychodzi, pyta mnie, dzisiaj był telefon, czy odprawiają się msze święte w tym kościele. Mam nadzieję, że ten kościół to nie jest tylko kościół jako budynek, ale też jest tym symbolem dla tych ludzi, którzy Pana Boga tutaj nie znają. Z jakiegoś tam powodu jeszcze są ludźmi niewierzącymi, że tutaj przyjdą i znajdą tutaj cel swego życia. No chyba tak trzeba powiedzieć, bo wiara do tego nas prowadzi przecież. Z tego, co wiem z historii, parafia abakańskiej, która obejmuje właśnie Chakasję, Republikę Tuwę, która bezpośrednio granicy Mongolii, część krasnoludzkiego kraju. Tutaj pierwszy kapłan, który przyjechał w 92 roku właśnie z Krasnojarskiej, później księże Klaretyni przyjeżdżali raz w miesiącu. Msze święte były odprawiane na 4 piętrze w bloku. Później, kiedy księża z Jełckiej przyjechali w 2004 roku, już na stałe był ksiądz. I kogo zastali? Kogo zastaliśmy tutaj? Właśnie głównie Polaków, Niemców, no to byli babci, dziadkowie, czy ich dzieci i wnuki. Litwini też tutaj są, czy z Kazachstanu ludzie, którzy no, zesłani tutaj byli. Rzeczywiście to nie jest tak jak w Polsce, że od dziecka katechizacja, pierwsza komunia. My często chcimy i nie często, przeważnie chcimy ludzi dorosłych. Ja widzę, jakie są problemy, kiedy przychodzi osoba 30-letnia, 40-letnia i wtedy ty jemu właśnie jego katechizujesz tak jak małą dziewczynkę i to nie może czy chłopczyka pojąć, jak to jest tam z Eucharystią, ze spowiedzią świętą, bo brakowało. I ja tak jak rozmawiam z księżymi, z kolegami, to jest ten problem, że właśnie był ten moment, kiedy nie było tutaj w ogóle księdza. Ten moment sprawił, że ci ludzie starsi już chrzcili swoje dzieci w domach, a nie brakowało tej katechizacji i ci ludzie, jest dużo ochrzczonych tutaj, ja wiem, że w Abakanie są i mówią, że są katolikami, ale nie czują potrzeby przyjść do kościoła na przykład i teraz trzeba ich szukać. A tu zajmujemy się z dziećmi w Polonii, na przykład też jest religia oficjalnie, przychodzimy do dzieci i to jest ciekawe, że tu jest sytuacja odwrotna, że dzieci po swojej jednostki, ale dzieci przeprowadzają nam rodziców do kościoła. I jest taki przypadek, że dziewczynka, która uczestniczyła w katechizacji, przyszła jej mama po 2 czy 3 latach, żeby chciałaby przygotować ją do innych sakramentów świętych. I później przyszła i mama, i babcia, i dziadek, i ślub. Był po 50 latach, kiedy żyli razem babcia z dziadkiem i w ubiegłym roku w nowym kościele w Abakanie przyjął sakrament małżeństwa. To są takie cuda, które się dzieją. Myślę, że nie tylko w Abakanie, ale na tych terenach Syberii. A to są jednostki.
A siostry tutaj, jedna z Indonezji, druga z Polski, tak?
Tak, to są siostry służebnickie Ducha Świętego. Są 3 siostry w Abakanie od 3 lat. Tutaj pracują, to jest zgromadzenie misyjne, międzynarodowe. I właśnie też to jest zadziwiające, bo jedna siostra jest z Polski, jedna z Indonezji, druga z Indii. I tak czasami, kiedy siedzimy jeszcze za stołem, przylatują siostry przełożone, czy z Rzymu, one też czy z Australii, czy z Ameryki. Teraz nie wiadomo, jak się porozumieć, chociaż no, rozumiemy się po angielsku, czy po rosyjsku siostry. To też zadziwiające, to jest takie działanie Ducha Świętego w kościele, że człowiek, który mieszkał tam, gdzie jest ciepło, gdzie my jedziemy odpoczywać na kurorty, a one przyjeżdżają tutaj i dają świadectwo, w jaki sposób. Jest o wiele ciężej na przykład niż Polakom, przyzwyczaić się do warunków, do języka, nauczyć się tego języka. No, próbują, uczą się i pracują też.
Jestem redaktor naczelny wydania Rodacy. To jest pismo sybiryjskie Kongresu Polaków w Rosji. To jest ostatni numer. Proszę Pani.
Ja otrzymałem już to w Białymstoku, bo z Sebastianem się widziałem w Białymstoku. Tak. 2 tygodnie i to pismo otrzymałem, czytałem i bardzo interesujące rzeczy tutaj są historyczne, opisane tutaj po polu działalności.
Ten numer pisałem tylko po polsku.
Studiowała język polski dużo mało, tylko 20 dni w Poznaniu.
20 dni tylko?
Tak.
Ale jest Pani redaktorem naczelnym tego pisma, tak?
Tak.
Rodacy. Pismo Syberyjskie Kongresu Polaków w Rosji.
W Rosji.
To jest wszystko po polsku tutaj w tym numerze, tak?
Tak, to tylko po polsku. Ten wydanie ma 2 języka, polski i rosyjski. I wydanie już ma 15 lat.
Od 15 lat się ukazuje,
tak? Wychodzi to. 15 lat to zdanie.
A gdzie można to kupić? W całej Rosji
Nie.
czy na Syberii?
To bezkosztowno rozpowszechniają się. Tak,
bezpłatnie.
Tak.
Ale na jakim terenie?
Po wszystkim terenie Rosji, bywsze strony SNG, w Polsce i jeszcze Australia. Tak, Ameryka, Francja. Ну, там, где есть польские диаспоры.
Угу.
Так.
А тут powiedziano, że Pani Людмила, а могла бы się Pani przedstawić tak pełniej?
А, Полежаева, Pani Людмила Полежаева.
Людмила
Полежаева.
А на университете что Pani wykłada?
Dziennikarskie przedmioty.
А może łatwiej Pani będzie po rosyjsku, ja zrozumiem.
Nasze издание Redacji, оно выходит 4 раза в год.
Nasze pismo Rodacy jest kwartalnikiem. Rozpowszechniamy je bezpłatnie i tworzymy też na zasadzie wolontariatu w ramach pracy społecznej. Najpierw przy naszej polonijnej organizacji zrodziła się skromna gazeta, która po rozesłaniu jej do różnych środowisk polonijnych zdobyła dużą popularność. Zaczęły napływać do nas teksty i zaczęliśmy zapraszać do współpracy różnych autorów. W ten sposób gazeta przerodziła się w czasopismo i w tej formie ukazuje się już od 14 lat.
W formacie żurnalu on już wychodzi, no gdzieś od lat 14 już. Nam okazuje dużą pomoc fundacja.
Duże wsparcie okazuje nam Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, finansując druk periodyków, ale tylko druk, bo wszystko inne robimy społecznie bezpłatnie. I zawsze udaje nam się osiągnąć wysoki, satysfakcjonujący poziom pisma, które rozsyłamy do rosyjskiej Polonii w różne regiony kraju. Tam, gdzie mamy już stałych czytelników i autorów. Ci współpracownicy piszą o ważnych dla siebie sprawach, o zdarzeniach ze swojego środowiska.
Rosyjskich w różne regiony, odkąd u nas już jest постоянные i czytatele, i oni же autory nasze. они пишут о своих делах, вот, как у них там что проходит. Значит, это культурно-просветительское издание. Культурно-просветительское. Вот. Значит, поэтому мы охватываем...
Родаци – то письмо культурально-освятове. Его тематика обеймує історію, культуру, традиції і обичаї. Описуємо найважніше польські święta, об'ясняємо їх значення, przybliżamy czytelnikom polskie legendy i mity. Zapoznajemy ich też z wybitnymi twórcami i postaciami. Przeprowadziliśmy kilka ważnych wywiadów, na przykład wywiad ze Stanisławem Lemem, z panem Jaruzelskim i z panią Beatą Tyszkiewicz. Duży wkład w pismo nosi jego polski redaktor, prezes naszej organizacji, Sergiusz
Leonczyk. Большой вклад в издание вносит наш редактор польский, председатель нашего общества Сергей Леончик. Вот.
А пани родина походи с Польски?
Моя прабабка была полька. Она была из семьи...
Моя прабабка была полька. Приехала на Сибирь с группой преселенцев еще за часов реформы Столыпина. Приехали тут же тогда украинцы, и за одного из них прабабка вышла замуж. Так то все вшитко перемешало.
Украинцы, и она потом вышла замуж за украинца, и так вот все перемешалось. Вот. Ну вот таким образом. Но у меня просто остались некоторые вышивки еще от бабушки.
Моя мама еще хафты по своей бабушке. Моя мама, она была теперь уже не живет, вспоминала, что когда была пятилетней девчонкой, бабча говорила ей, что когда-то поляки собирались, спевали польские песенки, вышивали, dzielili się nowinami z ojczyzny. Ale o tym mało się mówiło. I ja sama dowiedziałam się o wszystkim bardzo późno, od starszej siostry mojej mamy.
To bardzo mało об этом говорилось, i ja by to znała sama bardzo późno od starszej маминой сестры, kiedy ona umierała. Ona znała, że umrze.
Kiedy umierała, i wiedziała już, że umiera, powiedziała, nie chcę zabierać ze sobą tej tajemnicy. Nasi przodkowie pochodzili z Polski. Wcześniej o tym nie wiedziałam. Można to tłumaczyć atmosferą strachu, stalinowskich represji, bo kiedy zapytałam mamę, była młodsza od swojej siostry, mamo, dlaczego nigdy mi o tym nie powiedziałaś? Ona zapłakała, powiedziała, baliśmy się o was. To był temat tabu. I tak dowiedziałam się o tym jako dorosła już osoba. Jak mówią, przypadkiem.
Silno wzrosłym człowiekiem про это узнала. Вот. Как говорят, случайно. Вот. Ну, таким образом.
O pani rodzinie chciałabym się czegoś dowiedzieć.
Moja rodzina to zgubiła się tutaj na Syberii. No ja nic nie mogę jeszcze poszukać, jakie jest dokumenty. Ja tylko wiem, co moi dziadkowie byli Polakami. Prawdziwymi Polakami. No ja szukaję, że może tak jeszcze jest nadzieja, że ja...
No. A jak się dziadek nazywał, babcia, wie pani?
Nikolaj.
A
Mikołaj Ostrowski. Mikołaj Ostrowski. I babcia Magdalena Ostrowska. Tylko to.
A potem rodzice?
Aha, Emilia, Włodzimierz i brat Sergiusz, który mieszka w Polsce. I moje dzieci też uczy się język polski. My rozmawiamy w domu po polsku. Córka. A ona jest tancerzem sybiryjskiego krakowiaka. Syn też, on ze mną. Ona wyjechała w drugie miasto, córka. Tak, to język to nasz rodzimy, no, polski.
Mamo, w dniu twojego święta stoję tutaj uśmiechnięta. Uśmiechnięta i śmiała. Zdrożenie, wam pokała, chciała Bóg powiedzieć na mnie, czy serduszko leży na mnie, wieczny pęd na snu brakuje, drogo mamu, wiesz co czuję, przyjmij więc życzenie moje, opłyć córeczkę, odpoczynki twoje.
Żegnamy naszych rodaków w Abakanie. Relację przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk.
Это все, о чем мы хотели рассказать вам. До свидания, до новых встреч. До видзення, до новых споткань.